Naszym gościem jest ambasador tytularny, były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej, pan Dariusz Sopków. Szczęść Boże, panie ambasadorze.
Szczęść Boże, otóż szczęść Boże, radio słucham.
Panie ambasadorze, szef SPD Martin Schulz zagroził w wywiadzie dla Bilda dzisiaj, że Niemcy ograniczą swoje wpłaty do przyszłego budżetu Unii Europejskiej, jeżeli kraje korzystające z funduszy, takie jak Węgry i Polska, nie pomogą w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego. Czy to jest możliwe, żeby tego typu procedura odbierania Polski Węgrom i wszystkim państwom, które mają inną wizję Europy, aniżeli Niemcy i Francja, do przeprowadzenia jest możliwa?
Według stanu aktualnego prawa Unii Europejskiej to jest niemożliwe, żeby karać poszczególny kraj obniżeniem funduszy z budżetu dopłat na fundusze strukturalne czy modernizację na przykład transportu za to, że ktoś w innej sprawie polityki emigracyjnej nie dotrzymał pewnych zobowiązań, gdyż tutaj niestety musimy przypomnieć, że zobowiązania w imieniu Polski podjął rząd Platformy Obywatelskiej.
Tak, tylko żeby to rząd demokratycznie wybrany.
Dokładnie, dlatego tutaj pewne zobowiązanie rządowe rządu polskiego, poprzedniego, niestety ciąży na Polsce i to się stało, zresztą przypomnijmy, warto to wspomnieć, wbrew opinii grupy krajów Wyszehradu, także Polska wtedy jak gdyby zdradziła te kraje. No ale to był rząd poprzedni. Natomiast zobowiązanie oczywiście ciąży. Każdy rząd jest spadkobiercą zobowiązań poprzednika. Natomiast te zobowiązania dotyczące relokacji imigrantów nie mogą powodować zgodnie z prawem dzisiaj tego, ażeby odbierać pieniądze z innych budżetów, z innych jak gdyby działów. To jest coś takiego jak w prawie krajowym, jeżeli całe administracji, najczęściej one są związane z poszczególnymi resortami. Jeżeli na przykład jakiś resort, dajmy na to, powiedzmy transportu, nie wykonał budżetu, przekroczył budżet, to jest lepszy przykład, przekroczył budżet, to za karę nie można zabrać innemu ministerstwu za to, że ten, po prostu są różne działy administracji, tam są pewne obostrzenia prawne, finansowe, jak to funkcjonuje. I to samo jest w Unii Europejskiej, nie można z jednej polityki karać za drugą politykę. Natomiast można nakładać kary, ale to już wynika z decyzji oczywiście Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Na razie tych kar nie ma i wiesz, że Trybunał ETS ma duże problemy z rozstrzygnięciem tego prawnie, dlatego że kwestia jest bardziej polityczna niż właśnie jakaś techniczna, a te zawsze rozstrzyga się w sposób oczywiście bardziej skomplikowany. To nie jest tak prosto. Łatwiej jest rozstrzygnąć, czy droga została wybudowana niezgodnie z przepisami, normami technicznymi, niezgodnie z wykorzystaniem odpowiednich funduszy na odpowiednie inwestycje, niż taką kwestię, czy dany kraj miał prawo lub nie przyjąć emigrantów z przyczyn politycznych, kulturowych, historycznych i tak dalej, i tak dalej.
No tak, dlatego europejski... teraz tylko panie ambasadorze, jeśli mogę spytać, bo tak, no problem wywołały Niemcy bez konsultacji z resztą Europy. Zapraszały, były ulotki rozdawane, w internecie pojawiały się zaproszenia, herzlich willkommen na dworcach i tak dalej, i tak dalej. I teraz Martin Schulz mówi tak, przy następnych wieloletnich perspektywach budżetowych Niemcy nie mogą po prostu nadal wpłacać do budżetu zwykłych sum, jeżeli kraje będące biorcami funduszy jak Węgry czy Polska nie przyczynią się do przyjęcia uchodźców. I mówi tak, ponosimy koszty związane z uchodźcami, a niektóre kraje nie biorą uchodźców, wodzą nas za nos. Unia Europejska jest wspólnotą prawa, a nie supermarketem, w którym każdy wybiera to, co chce. Jeśli Unia Europejska jest wspólnotą prawa, to na jakiej podstawie Angela Merkel zapraszała tych tak zwanych uchodźców, no bo oni w gruncie rzeczy w ogromnej mierze...
Ojciec już nie cytuje Martina Schulza.
Teraz już nie, to oczywiście tam cytat się zakończył, bo to jest pytanie, tak? Skoro jest wspólnotą prawa, to na jakiej podstawie prawnej to zostało? Bo tu jest grzech pierworodny.
Tak, tu trzeba przypomnieć pewne zdarzenie, które miało miejsce 2 lata temu, gdy Martin Schulz, ówczesny przewodniczący Parlamentu Europejskiego, zawezwał na konferencję prasową do parlamentu, czy debaty się odbywały na połajankę, taką już, chcielibyśmy powiedzieć, cykliczną połajankę premiera Węgier wtedy. Ponad 2 lata temu to było. I premier Orban przyjechał, miał konferencję z Martinem Schulzem i powiedział taką rzecz. To, co Węgry robią w sprawie emigrantów, to znaczy, że zatrzymują ich na granicy, umieszczają ich w ośrodkach takiej dyslokacji czasowej, spisują dokumenty, pobierają odciski palców i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś ma niewyjaśnioną sytuację paszportową, to dochodzi, na jakiej podstawie on się znalazł tam. Dochodzą do wniosku, że nielegalnie przekraczał granicę, a więc mają postawione tutaj zarzuty, jeśli chodzi o prawo węgierskie i europejskie. I mówi Orban wtedy na tej konferencji z Martinem Schulzem, my tylko przestrzegamy prawa europejskiego. My nic innego nie robimy. My przestrzegamy porozumień tak zwanych dublińskich, które określały, jakie są zasady traktowania emigrantów nielegalnych, migrantów, którzy przyjeżdżają w sposób nielegalny do Unii Europejskiej. Bo przecież jak ktoś chce przyjechać, każdy może pójść do ambasady kraju unijnego, poprosić o wizę i tak dalej. Ale jeżeli ktoś nielegalnie przekracza granicę, to są określone przepisy unijne i Orban je stosował i to przypomniał. No i Martin Schulz był bardzo obrażony o to wtedy, prawda? Okazał swoje obrażenie, niezadowolenie, swoją taką agresję przeciwko Orbanowi. Więc dzisiaj Martin Schulz no nie ma prawa mówić o przestrzeganiu reguł Unii Europejskiej, tego, że właśnie po pierwsze to, co ojciec już wspomniał, Niemcy złamały te przepisy, zapraszając do przekraczania bezprawnego wielu granic, no bo jak ktoś wszedł już na Bałkany, to do Niemiec miał często ze trzy granice, a Angela Merkel mówiła, że Unii my przyjmiemy, proszę ich przepuszczać przez granicę. Nielegalnie. Słowo jednego lidera niemieckiego znaczy więcej niż prawo w Unii Europejskiej, jak się okazało. I teraz Martin Schulz po prostu nie ma tego, jak to się mówi, mandatu. Natomiast wracając do naszych spraw, to Europejski Trybunał Sprawiedliwości ogłosił już, że nie będzie rozpatrywał tej sprawy, tej relokacji przymusowej, przynajmniej do wakacji tego roku. Czyli jest, dał sobie dużo czasu. Chcę poczekać na rozwój sytuacji politycznej. Według mnie, no, w tą niezależność taką całkowitą z ETS-u no, nie powinniśmy wierzyć. Chodzi też o wyjaśnienie chociażby sprawy takiej, jak kto będzie rządził w Niemczech. Tam kwestia ustanowienia rządu się oczywiście w tej chwili widzi, przedłuża i Martin Schulz troszeczkę też podbija tutaj swoją jak gdyby monetę przetargową poprzez tak agresywne wypowiedzi.
Ale zaraz, kto będzie rządził w Niemczech ma wpływ na wyrok Europejskiego Trybunału?
Tak, śmiem twierdzić. Znaczy ja, biorąc pod uwagę to, że orzeczenia sędziów ETS są często tak rażąco niesprawiedliwe i jak gdyby tak rażąco niezgodne z regułami postępowania, czego mieliśmy przykład niedawno, jak nieprzygotowana merytorycznie była strona europejska do postępowania przeciwko tej słynnej tak zwanej wycince drzew w Puszczy Białowieskiej. Tam merytorycznie minister Szyszko jak gdyby zminował tą debatę, po prostu wykazał, że nie było prawa, żeby pozywać Polskę. Również względy formalne były podniesione. Niestety w przeszłości zdarzało się, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości zachował się tak, jakby był pod wpływem pewnych ideologii. To samo dotyczy chociażby Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Tam często dominuje ideologia. Ideologia jest częścią polityki, a nie technicznego prawa. No, przypomnijmy sprawę zakazu wieszania krzyży w szkołach we Włoszech, która dopiero w drugiej instancji w apelacji została obalona, w tym sensie, że zezwolono na wieszanie krzyży w szkołach publicznych we Włoszech, podczas gdy w pierwszej instancji ta sprawa przeszła. Sam fakt, że mamy instancyjność, to już pokazuje to, że sędziowie jedni tak, drugi inaczej. No tego chyba w Polsce nie trzeba tłumaczyć. Ale decyzję o wysłaniu tego innego sędziego do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości są decyzjami politycznymi. Tak samo jak nie wierzmy w to, że nie ma decyzji politycznych przy nominacji sędziów. Ministerstwo Sprawiedliwości we Francji, we Włoszech ma swój udział. Również parlamenty tych wymienionych krajów mają swój udział w powoływaniu sędziów. To nie tak, że 100% mianują, ale mają swój udział w powoływaniu sędziów. Więc decyzje o powołaniu takiego czy innego sędziego, one w dużym, a szczególnie na tak wysoką funkcję, jak właśnie rozstrzygający w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, one mają charakter również polityczny.
A czy to wie przed spotkaniem z premierem Morawieckim szef Komisji Europejskiej, pan Juncker?
No, doskonale. Ostatecznie Europejski Trybunał Sprawiedliwości mieści się w Luksemburgu, a były premier Luksemburga, pan Juncker, był chyba siedmiokrotnie, już nie pamiętam, ale o ile dobrze pamiętam, kilkanaście lat był premierem. Wielokrotnie był premierem Luksemburga i on doskonale wie, jakie różnego typu zakulisowe wpływy można wywierać na instytucje europejskie. No przypomnijmy, że z czasu, gdy premierem Luksemburga był pan Juncker, w Luksemburgu usytuowały się tak zwane raje podatkowe dla wielkich korporacji międzynarodowych, głównie amerykańskich. I powiedzmy, to było za wiedzą niewątpliwie rządu lokalnego. Zresztą Luksemburg przez wielu jest określany jako taka mała Szwajcaria. Zresztą na terenie Luksemburga znajduje się nawet taki geograficzny teren, który się nazywa Mała Szwajcaria. Więc tutaj te wpływy pomiędzy władzami poszczególnymi na najwyższym szczeblu niewątpliwie się przenikają między władzą sędziowską, władzą ustawodawczą, władzą wykonawczą. I pan Juncker ale o tym mówi. Natomiast my nie powinniśmy bardziej, znaczy często w historii tak bywało, że Polacy mieli rację, ale przegrywali, tak? Że jak gdyby mieliśmy ten mandat moralny, mieliśmy, że historia nam przyznała rację po 10, 20, 30, 50 latach. Tylko że w tym czasie, gdy my żywiliśmy się tym, że racja była po naszej stronie, musieliśmy bardzo dużą cenę za to płacić. I dzisiejsza sytuacja to takie zagmatwanie spraw z Unią Europejską, bo jest zagmatwanie, trzeba nazwać rzecz po imieniu, trzeba ten węzeł starać się jakoś rozwiązać. To ona przypomina właśnie to, że my się epatujemy tym, że mamy rację, natomiast jak gdyby nie wyciągamy tutaj wniosków i nie budujemy różnego typu szerokich koalicji, a można je zbudować. Na przykład premier Węgier, który spotkał się 3 dni temu z premierem Morawieckim, wczoraj spotkał się z premierem Irlandii i ogłosił, że nie będą przestrzegać obydwaj propozycji komisarza do spraw finansowych, pana Piera Moscovici, byłego ministra finansów Republiki Francuskiej, który chce, żeby wprowadzać pewnego typu ujednolicenia podatkowe w Unii Europejskiej, szczególnie do przedsiębiorstw. No więc tutaj oczywiście dwaj premierzy Irlandii i premier Węgier wypowiedzieli posłuszeństwo. Też w kontakcie z premierem polskim było to zaznaczone, zresztą tak jak to sugerowałem w komentarzu wcześniejszym, nie jako pierwszy, najważniejszy cel wizyty polskiego premiera na Węgrzech, to nie ten artykuł 7 i te próba zawieszenia członkostwa Polski w Unii, tylko inne sprawy były ważniejsze, ale też wyraźnie zasygnalizowano, zresztą już dawniej było to mówione, że Węgry się będą przeciwstawiać temu. Czyli mamy takie małe koalicje niektórych dwustronnych porozumień i gdyby to dobrze rozegrać, gdyby odwołać się do pewnej dawniejszej propozycji, na przykład była propozycja 7 lat temu, ile dobrze pamiętam, lub 8, ale to było gdzieś w pierwszych latach urzędowania Platformy Obywatelskiej. Z tą inicjatywą wyszły Włochy wtedy, pamiętam, rząd włoski, żeby utworzyć takie strategiczne porozumienie w ramach negocjacji unijnych w szczeblu politycznym, żeby kraje tej drugiej grupy z pierwszej ligi, tak to określono, czyli Hiszpania, Włochy, Polska. No, te kraje są jednym z 6 najważniejszych krajów Unii Europejskiej, żeby zawarły porozumienie polityczne. I no, te najważniejsze kraje wtedy to były Wielka Brytania, oczywiście Włochy, przepraszam, Francja i Niemcy. I teraz, aby wrócić do tego pomysłu, spróbować przynajmniej wrócić do tego pomysłu, żeby w niektórych sprawach, na przykład polityki migracyjnej, te kraje współpracują między sobą, czyli Polska, Włochy, Hiszpania, lub w innych sprawach, gdzie na przykład w sprawach restrykcji finansowych Włosi są bardzo przeciwni temu, żeby nadzór Brukseli był nad systemem bankowym. To samo Hiszpanie. Włochy, Hiszpania zapłaciły ogromną cenę za to, że weszły do strefy euro. Krytyka euro jest bardzo popularna w tych dwóch krajach. Więc próbować odgrzewać różnego typu pomysły wychodzące od innych, teraz przyłączać się do nich, budować szerokie koalicje w różnych dziedzinach, po to, żebyśmy no znowu nie zostali jednak troszkę osamotnieni w chwili decydującej, mimo tego, że jak gdyby racja będzie po naszej stronie, prawda?
No właśnie. Tutaj komentatorzy zwracają uwagę na konferencję prasową pana premiera Morawieckiego, pana premiera Orbana i czy tak naprawdę od interesu Węgier zależy przyszłość Polski.
A gdzie prawda? Gdzie Słowacja? Grupa Wyszehradzka. Dlaczego w Pradze i na Słowacji są ciągle ambasadorzy z perelowskim rodowodem? I to głębokimi korzeniami perelowskimi, strukturalnymi, bardzo głębokimi. Grupa Wyszehradzka to nie tylko Węgry. Więc tutaj trzeba też spojrzeć na własny ogródek, prawda? Dlaczego polski ambasador przy Unii Europejskiej się ubeckim współpracownikiem? Mianowany 1,5 roku temu, już ten jak gdyby z nowej ekipy. Odwołany za co? Nadal jest ambasadorem w MSZ-cie. I tak dalej, i tak dalej. Lista jest bardzo długa. Ja już nie chcę się na tym centrować.
Ale
proszę wierzyć, to są setki osób. Jeżeli tu prawimy, jeżeli nie będziemy mieli ludzi, którzy będą pracować z tego rządu, to jak ten rząd ma budować swoje najważniejszy sukces? Ojcze, proszę wybaczyć, ale w tej serii trzeba to powiedzieć. Największy sukces ubiegłego, to jest to, że Polska będzie miała prezydencję konferencji klimatycznej ONZ-owskiej. 10 tysięcy ludzi, prawie 200 krajów przyjdzie do Katowic. I w tym czasie próba odwołania ministra środowiska. To jest to, co kiedyś premier Kaczyński powiedział, partia zewnętrzna. Partia zewnętrzna jest dobrze ulokowana w Polsce, jak widać. Próbuje tutaj tak mieszać na wszystkie strony. Niech ta partia zewnętrzna zajmie się obroną interesów Polski za granicą, to będzie lepiej. Niż nasyłanie właśnie takich pomysłów jakiś, prawda, z piekła rodem, żeby ministra, który ma świetną pozycję zagraniczną, którą przypnijmy. I to w tym kontekście, o którym ojciec mówił, ETS-u i prawa Unii Europejskiej. Minister Szyszko wygrał sprawę przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, którą założył w 2007 roku o limity CO2. Dwa lata później ta sprawa została wygrana. ETS, to rzadko się zdarza, żeby Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu przyznał rację, ale ministrowi Szyszko musiał przyznać rację, bo były tak udokumentowane stanowiska, że nawet jak już był rząd PO, to sprawa została założona zgodnie z dokumentami podpisanymi przez ówczesnego ministra w 2007 roku, czyli ministra Szyszko, i wygrana ta sprawa była przez Polskę. Co zrobił rząd PO? Powiedział, że skoro mimo, że wygrana, to oni tak już nie potrzebują tych nowych limitów, a to są miliardy złotych limity CO2. I teraz ten sam minister powinien stanąć w szanki w Katowicach jako w konferencji klimatycznej, jako minister środowiska, mając ogromny właśnie taki spadek sukcesów zagranicznych i zdolności negocjacji, znajomości rzeczy, czterokrotny minister ochrony środowiska, i tutaj rozpowiada jakieś, żeby osłabić Polskę, rząd polski, rozpowiada się, że ma nie być ministrem, tylko jakimś pełnym nocnikiem, pełnomocnikiem, prawda? Więc to poważne to wszystko. Tu jest partia zagraniczna, widać, jak miesza z prawami europejskimi celem osłabienia rządu polskiego. I gdyby się przyjrzeć, to jak to się nazywa, tą targowicę, to mamy nie tylko z jednej partii, w tym sensie, że nie tylko właśnie tu są specjaliści, ogólnie za granicą, szczególnie na psówkach, niektórych, gdzie po prostu aż zionie niechęcią do rządu polskiego. Jedno zdanie, ja nie zapomnę nigdy, jak była ta połajanka rządu polskiego w grudniu, o ile pamiętam, tak? Tam co poseł Legutko wyszedł z sali, to chyba był grudzień. Ja akurat przechodziłem korytarzem i polscy dyplomaci na korytarzu od ucha do ucha, zadowoleni, prawda, biją pisiorów, więc nam jest wszystko, prawda, tu jest dobrze. Nam jest dobrze. My pracujemy dla PO. Nie twierdzę, że 100% ludzi tak reaguje. Są w MSZ-cie 5-10% uczciwych, ale to nie oni nadają ton ogólnie temu, co się dzieje. Także tutaj racja jest po naszej stronie, ale skoro to teraz tylko trzeba to przekonać innych. Minister Szyszko potrafił to zrobić. Nieraz widziałem to na Radzie do Spraw Środowiska, jak rozdawał właśnie te swoje tabele wyliczenia, że Polska lepiej przestrzega porozumień klimatycznych niż inne kraje, czym zdobywał negocjacyjne postępy. Obronił nasze lasy, również w dziedzinie międzynarodowej. No nie będę liczał tej listy sukcesów.
Ale kogo przekonać i w jaki sposób przekonać, panie ambasadorze, żebyśmy nie pozostali w naszych oczach, w oczach nas samych moralnymi zwycięzcami, bo to jest ważne, ale powiedzmy sobie szczerze, nie przynoszące także tych wymiernych korzyści. Była koncepcja Międzymorza, było spotkanie, na które przyjechał Donald Trump. Czy teraz wdrożenie artykułu 7 to nie jest takie sprawdzam dla tej inicjatywy, bo jeżeli kraje Międzymorza, a przynajmniej większa ich część, nie sprzeciwi się wdrożeniu artykułu 7 w ramach tego drugiego stopnia procedury po Parlamencie Europejskim, no to możemy sobie powiedzieć, że koncepcja Międzymorza jest taka, no była w lipcu czy w sierpniu, kiedy tam Donald Trump był w Polsce, no i była i się zmyła.
Tak samo jak Grupa Wyszehradzka, dobrze wiemy, z przyczyn, o których przed chwilą wspomniałem, nie działa zawsze sprawnie. Chcę wrócić do tego, co wielokrotnie wiele osób również w różnych innych okolicznościach mówiło. System działania jest następujący. Jeżeli politycy czy rząd nakreślają pewne cele i mają dobre porozumienie ze swoim partnerem, czyli premierem innego kraju, ministrem innego kraju, to wtedy cała ta praca codziennych kontaktów, wprowadzania tego w życie, to tak zwane follow-up, należy do dyplomatów i urzędników. Jeżeli dyplomaci są nielojalni, ja byłem wielokrotnie świadkiem, jak na przykład to było akurat dotyczyło właśnie w drugą stronę, ta nielojalność, gdy ambasador jednego z krajów Grupy Wyszehradzkiej, będę wskazywał palcem, torpedował wizytę polskiego ministra w jego kraju, dlatego że po prostu tenże ambasador miał korzenie po prostu, nazwijmy to, sprzed 89 roku. Mimo że jego rząd w tegoż kraju chciał zaprosić polskiego ministra. On to ewidentnie torpedował. Więc takie mamy sytuacje niestety w polskiej rzeczywistości, że często ministrowie, rząd, kierownictwo polityczne osiąga sukcesy zagraniczne, osiąga pewne porozumienia, ale powinien wprowadzić to w życie i w codziennych negocjacjach trzeba wypracować poprzez dyplomację i urzędników. I tutaj my nie mamy po prostu instrumentów, bo inni te instrumenty mają, żeby nam, że tak powiem, wytykać pewne rzeczy, a my jesteśmy bezbronni, no bo to jest klasyczne zadanie dyplomacji, żeby wprowadzać w życie ustalenia polityczne, bo klimat polityczny, żeby sprawa była jasna, w Europie Wschodniej dzisiaj sprzyja Polsce i to bardzo. I teraz my nie potrafimy przełożyć tego najpierw na zacieśnienie relacji, chociażby w Grupie Wyszehradzkiej, no bo jak zacieśniać relacje, jeżeli na placówkach są ludzie przychylni temu rządowi? I to od lat, no już to istnieje 2 lata ostatecznie, prawda? A za granicą jest jeszcze gorzej, więc tutaj po prostu nie, bez tych instrumentów wymiany kadr, nazwijmy rzecz po imieniu, i to nie 1% rocznie, bo na dzisiaj, czyli za 100 lat będzie wymienione MSZ całe w takim tempie, więc jeżeli będziemy wymieniać kadry w takim stopniu, proszę mi wierzyć, bo tutaj zawsze jest, no jak to jest, mamy rację, a nie udaje się wprowadzić życie.
Panie ambasadorze, no jeżeli... ostatnie pytanie i jeżeli można, prosiłbym o krótką odpowiedź. Które z państw, pana zdaniem, na taki dyplomatyczny nos, ja nie wiem, czy dyplomatyczne usta pozwolą to powiedzieć, ale co dyplomatyczny nos czuje, udałoby się przekonać do tego, żeby zablokować wdrożenie procedury zagrożenia praworządności, czyli to jest ta procedura drugiego stopnia jeszcze przed sankcjami. Tutaj potrzebnych jest 22, jeśli dobrze, 22 kraje, jeśli dobrze pamiętam, żeby taką procedurę ogłosić. Natomiast oczywiście jednomyślność w związku z sankcjami. Czy są państwa, nie wiem, Austria, Czechy, no właśnie któreś z Międzymorza, które zdecydują się stanąć po stronie Polski?
Skoro jest 12 krajów w tej przestrzeni Trójmorza, plus niektóre kraje Europy Zachodniej, tak zwanej Starej Unii, zaczynają nam być sprzyjające ze względu na zmianę rządów w tych krajach, jak właśnie chociażby wspomniana Austria, czy ciągle no jednak można się odwoływać do pewnych porozumień z Irlandią, prawda, chociażby dotyczących właśnie tych porozumień dotyczących migrantów, i to, co teraz premier Orr zainicjował wczoraj z premierem Irlandii, to można również w krajach starej odnaleźć kilku sprzymierzeńców, tylko tutaj trzeba bardzo aktywnej dyplomacji, nie tylko polskiej, ale i Grupy Wyszehradzkiej. Spotkania w gronie Grupy Wyszehradzkiej powinny być stałym elementem cotygodniowym, a już na pewno comiesięcznym spotkań ambasadorów polskich w Unii Europejskiej w tej chwili, bo sytuacja jest bardzo groźna. I teraz nie uda się, jeżeli się raz tylko spotka na jakiś czas 4 ministrów, to jest za mało. Tu muszą być regularne spotkania, tak jak mówię, nawet cotygodniowe w sytuacjach kryzysowych, a już na pewno comiesięczne, i raportowanie tego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i później aplikowanie tego we wszystkich krajach Unii Europejskiej. To są instrumenty, typowe instrumenty dyplomatyczne, bo nawet najczęściej występujący w telewizji minister spraw zagranicznych nie posunie sprawy oni o centymetr, jeżeli 3000 dyplomatów są wrogo nastawieni do rządu.
To teraz czy wymieniłby pan te państwa, które może jesteśmy w stanie przekonać?
No więc przede wszystkim wszystkie kraje Trójmorza, Grupa Wyszehradzka, kraje przybałtyckie, Rumunia, Węgry, Chorwacja, Bułgaria, Irlandia, Austria, o których wspomniałem, to znaczy tu już wychodzimy poza Trójmorze, czyli to naprawdę, to jest na pewno ponad 10 krajów można traktować jako potencjalny sojusznik w tej sprawie niewstrzymania tej procedury.
I pana zdaniem
na szczeblu Rady.
I pana zdaniem to nie jest niewykonalne.
Jest pół roku mniej więcej, dlatego że z terminami w tej chwili też są różne, nazwijmy to, wątpliwości, dlatego że, tak jak mówię, póki nie ma rządu w Niemczech, to wielu polityków nabiera wody w usta. I gdybyśmy w tej chwili przystąpili do prawdziwej, szalnej wielokrotnie, tak zwanej ofensywy dyplomatycznej, ale realnie to się kończyło, na które nam się należało, że tak powiem, jak przysłowiowa zupa psu. Więc tutaj ja tej ofensywy nie widzę, nie widziałem w przeszłości, prawda, prócz jakichś takich sloganów. Ta ofensywa powinna nastąpić teraz i uwaga, to nawet wymiana ministra spraw zagranicznych, gdyby był sprawny aparat, to może to robić sekretarz stanu odpowiedzialny za sprawy europejskie w oparciu o decyzje rządowe I chociaż rzecz, o której powiedziałem, cotygodniowe, regularne spotkania w grupie, w kręgu Grupy Wyszehradzkiej, przeniesione po paru tygodniach na krok krajów Trójmorza, później dopraszanie innych jest możliwe. Jeden przykład dam.
Już nie mamy czasu, panie ambasadorze, ale może
takie
w kolejnych naszych...
Takie rzeczy niemożliwe były możliwe w przeszłości. Chcę tylko tyle powiedzieć. Były możliwe w przeszłości. 10 lat temu takie rzeczy niemożliwe były możliwe. Nawet raz spotkanie zorganizowałem w ambasadzie Republiki Czeskiej, żeby podkreślić ten wymiar właśnie Grupy Wyszehradzkiej, i przyszedł jeden Holender. I udało się przepychać projekty po naszej myśli. Do tego stopnia, że z sali wychodzili dyplomaci tak zwanych starej Unii jako obrażeni, bo przegrali te rozgrywki. Jak się chce, to można, jak się ma ludzi odpowiednich, a jak się, że tak powiem, tylko uśmiecha, to nie zawsze to wychodzi.
Dziękuję bardzo. Był ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej, dziękuję, pan Dariusz Sobków.
Były,
tak, nasz gość. Dziękuję serdecznie. Z panem Bogiem.
Zapłać ojcu. Zapłać za radę słuchaczy.